Pierwsza część będzie dotyczyła znaczenia muzyki i śpiewu w liturgii Kościoła. Ten konferencję podzielę na takie dwie części. Najpierw muzyka i śpiew w liturgii Kościoła w ogóle, co na ten temat mówiłem dokumenty, i później co mówi wprowadzenie do liturgii godzin na temat śpiewu w liturgii godzin. Więc tak jak mówiłam, jak się powie dokumenty Kościoła, to od razu się wydaje, że to będzie coś takiego strasznie nudnego, groźnego i niebezpiecznego i trzeba będzie to strasznie długo analizować i będzie to skomplikowane, więc nie. Ja odkryłam dopiero w momencie, w którym zaczęłam prowadzić różne spotkania, że dokumenty Kościoła, zwłaszcza te liturgiczne, są bardzo praktyczne. I wtedy dopiero człowiek wie, do czego one się odnoszą, kiedy jakby zaczyna się poruszać w tej przestrzeni. Więc ja stwierdziłam, że warto najpierw, zanim się zajmiemy w ogóle chorałem gregoriańskim, stworzyć taką ogólną perspektywę. Czyli po co my to w ogóle robimy? Po co śpiew? Po co my się modlimy śpiewem? Żeby zobaczyć jakąś taką obiektywną podstawę tego, co Kościół mówi i myśli w ogóle na temat śpiewu w liturgii. Więc to będą dokumenty z XX wieku, więc tu mamy na przykład motu proprio z początku XX wieku, gdzie które mówi o tym, że muzyka kościelna dąży do tego samego celu, co liturgia. Czyli chodzi o powiększenie chwały Bożej, o uświęcenie i zbudowanie wiernych i dalej podniesienie uroku i świetności ceremonii kościelnych. Ale co jest bardzo ważne, powiększenie chwały Bożej. Chodzi tu o właśnie kolejna sprawa, o uwydatnienie tekstu. Czyli muzyka liturgiczna jest właśnie, ma rolę służebną. To jest właśnie podkreślone, że muzyka jest tylko częścią liturgii i winna jej służyć. Bo jakby nie powinno się zdarzać coś takiego, że sprawowanie liturgii będzie jakąś okazją do uprawiania pewnego rodzaju, nie wiem, gatunku muzycznego, który by się inaczej nie pojawił. Więc to jest bardzo ważne w śpiewie gregoriańskim, że jakby w śpiewie gregoriańskim nie chodzi o sam śpiew albo nie chodzi o samą muzykę. Jest to integralna część liturgii. Muzyka jest częścią liturgii i powinna jej służyć. I teraz, jaki jest cel? Więc cel śpiewu w liturgii jest oczywiście oddawanie czci Bogu. Na pewno w poprzedniej sesji, którą siostra Jolanta prowadziła, były jakieś treści związane jakby z celem liturgii, więc oddawanie czci Bogu. Nie chodzi tylko o zasady estetyki, jakby nie chodzi o muzykologię. Jest to coś, co nas ma nastrajać do tego, żeby chwalić Boga. I co jest bardzo ważne, muzyka się różni poniekąd od innych rodzajów sztuki, które w jakiś sposób są związane z przestrzenią liturgiczną albo ze sprawowaniem liturgii. Muzyka bierze czynny udział w sprawowaniu tych obrzędów. To nie jest tło, to nie jest ozdoba. To jest bardzo ciekawe, bo my jakby sprawując liturgię, uczestnicząc w liturgii, jeśli my śpiewamy, to muzyka jako rodzaj sztuki, ona w jakiś sposób w ogóle kształtuje liturgię samą. To nie jest tylko tło, to nie są tylko paramenty. To jest coś, co dotyka nas jakby w naszym ciele, w naszej duszy. I teraz już Sobór Watykański II, znowu parę fragmentów. Tu czytamy, że śpiew kościelny jest związany ze słowami, jest nieodzowną i integralną częścią uroczystej liturgii. Śpiew kościelny związany ze słowami. To jest jakby pierwsza bardzo ważna sprawa, związek śpiewu i słowa. Słowo ma pierwszeństwo. Nie jest tak, że śpiew, jakby może być nawet piękna muzyka, która jakoś jest wykonywana podczas liturgii, ale jeśli ona przesłania treść liturgii, jeśli ona przesłania liturgię, jeśli ona przesłania w ogóle sprawowanie tych obrzędów, to ona nie pełni swoją rolę, nie pełni swojej roli. To jest pierwsza sprawa. A następna, właśnie tu czytamy, że muzyka kościelna jest tym świętsza, im ściślej zwiąże się z czynnością liturgiczną. Znowu, to dotyczy też chorału gregoriańskiego. Zaraz zobaczymy, że chorał, śpiew gregoriański, że on jest ściśle związany ze słowem i z liturgią. Jeśli zamiera liturgia, zamiera chorał. Wykonywanie chorału tylko jakby na sposób koncertowy, tam czegoś brakuje. Tam czegoś brakuje, wtedy to jest trochę tak, jak to tam zobaczymy później w jednym cytacie, trochę tak jak ciało bez duszy. I kolejna sprawa, czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża odbywa się uroczyście ze śpiewem i tak dalej. Czyli chodzi o, jeśli śpiewamy podczas liturgii, chodzi o podkreślenie uroczystości tego wydarzenia, godniejszą postać. Czyli to też wskazuje na pewną stopniowalność. To też zobaczymy później. I to jest mój ulubiony cytat, już jest instrukcja Musicam Sacram z lat 60. dotycząca muzyki w liturgii. Całość odprawianych obrzędów jest obrazem i zapowiedzią tego, co dokonuje się w świętym mieście Jeruzalem. W tym celu jest rzeczą konieczną, by części przeznaczone z założenia do śpiewu były rzeczywiście śpiewane. Więc ja zawsze odczuwam pewien zgrzyt, porównując sobie czasami nawet naszą liturgię, którą my sprawujemy, bo jeśli się jakby codziennie odmawia brewiarz i człowiek jest zmęczony i cała rzeczywistość tu krzyczy i woła o to, żeby się wdarła do przestrzeni świętej, to sobie jakby zawsze przywołuję z powrotem, że jednak to, co my tutaj robimy, że to jest obraz i zapowiedź tego, co się dokonuje właśnie w tym świętym mieście Jeruzalem, co jest już obrazem liturgii niebiańskiej. Ale właśnie dlatego jakby te gatunki muzyki albo sposób sprawowania, to powinno być do tego dostosowane. Dlatego są jakby na przykład pewne obostrzenia i zastrzeżenia, nie wiem, różnych komisji liturgicznych na temat instrumentów, których się używa podczas liturgii, na temat sprawowania. Tam oczywiście jest zawsze pewna elastyczność, jakby jeszcze chodzi o kontekst nawet kulturowy, o kontekst historyczny i tak dalej. Natomiast jakby zawsze pamiętamy o tym, że to, co my odprawiamy tutaj, to, co my robimy tutaj, jest obrazem, jakimś odbiciem właśnie tego, co się dokonuje w świętym mieście Jeruzalem. Jak to będzie wyglądało, jak to wygląda, zobaczymy, przekonamy się. Ale dlatego też jest tam to wskazanie, że części przeznaczone z założenia do śpiewu mają być rzeczywiście śpiewane. Czyli to pokazuje, że jednak śpiew i muzyka w liturgii, one mają bardzo ważne miejsce. Znowu, powtórzenie jakby tego samego wątku. Muzyka nie jest ozdobą, to ja zawsze podkreślam, nie oprawiamy liturgii, tak mi się to zawsze kojarzy z czymś takim bardzo brutalnym, jak się mówi oprawa liturgiczna, nie oprawiamy liturgii, to nie jest ozdoba. Muzyka i śpiew jest integralną częścią liturgii. I celem jest właśnie zjednoczenie zgromadzonych i muzyka i śpiew ma otworzyć naszą duszę na tajemnicę roku liturgicznego. Czyli ta zewnętrzna forma nas ma otwierać na jakby te niewidzialne tajemnice, które są za, które się kryją za tymi symbolami. Czyli też jakby cała zewnętrzna struktura, cała zewnętrzna forma tej liturgii ma w jakiś sposób wskazywać na tę tajemnicę. Znowu powtórzenie, to już jest aktualna instrukcja. Muzyka w liturgii nie jest jej oprawą, ale integralnie wiąże się z celebracją świętych obrzędów. Może być szczególnym sposobem uczestnictwa w świętych obrzędach w tajemnicy wiary. Właśnie liturgia jest nie tylko otwarta na muzykę. Liturgia jest taką przestrzenią, gdzie muzyka ma swoje takie naturalne miejsce. I to jest coś, co jakby jest obecne, coś, co jest bardzo głęboko też wpisane w nasze człowieczeństwo. Jak zobaczymy różne religie, ja nie wiem, czy spotkam, ja z wykształcenia jestem religioznawcą akurat, nie wiem, czy spotkam jakąkolwiek tradycję, która by jakby nie korzystała, nie wyrażała swoje rytuały w ten sposób. Jest to coś, co jest w nas bardzo głęboko wpisane i co jest dla nas tak naprawdę naturalne, że my się wyrażamy w jakiś sposób swoje emocje, swoje odniesienie do rzeczywistości w ten sposób. I to dotyczy także naszej liturgii oczywiście, to nie jest wyjątkiem. Więc jeśli by podsumować tę pierwszą część, to muzyka po pierwsze nie jest tylko tłem lub ozdobą liturgii, jest integralną częścią liturgii. Dlatego w ogóle warto się zajmować tym tematem i warto, jeśli jakby myślimy o sprawowaniu liturgii, warto w jakiś sposób z różnych takich możliwości korzystać. Dalej, muzyka, i to jest bardzo ważne, powinna służyć liturgii, nie powinna jej przesłaniać. Liturgia nie może stanowić okazji dla wykonywania utworów muzycznych. Čili jakby nie jest pravidlová situácia, v ktorej ešte, neviem, spotykáme na liturgii po to, že by mieč okazie, neviem, že by sobie poslúchať mše koronacínu Mozarta, tak. Zdažilo mi sa pár razy účastniť v takých vydařeniach i ja ešte nie jestem v stane tým modliť, tak. Ešte je to v druhom strane, že jakby tá oprava, v cudzej slovie oprava, tak má pobudzať viernych do duchového prežívania liturgie spotkania s Bogiem, to tak. Natomiast jakby nemôže to byť odvrúcone. I ďalej, celé muziky v liturgii je povienkšenie chvále Božej i zbudovanie ušvencenie viernych. Tu máme pěkně pokazanou definici liturgie z katechismu Kościoła katolického, tak? Ruch od člověka do Boga, čili jakby je to náš vysílek. My vělbíme Boga, ale též my otřemujeme láske. Čili jakby z jednej strany to piękno špěvu liturgičného, ono je odbičem tego, co się dzieje, to jest jakby nasz wysiłek, odbicie tego, co my mamy nadzieję, że będziemy w tym uczestniczyć po drugiej stronie, a z drugiej strony my też przyjmujemy łaskę. I właściwie wszystkie te formy, one powinny być dostosowane do tego, żeby nas jak najbardziej usposabiać, otwierać. Czyli muzyka powinna właśnie otwierać serca wierzących na tajemnice sprawowanych obrzędów. Czyli to było jakby tylko takie podstawowe wprowadzenie na podstawie dokumentów Kościoła, co one mówią na ten temat, jakby jakie jest w ogóle miejsce muzyki i śpiewu w liturgii w ogóle, bo to najbardziej one dotyczą mszy świętej. Natomiast to wszystko można odnieść też do liturgii godzin oczywiście. I teraz kolejna sprawa. I tu już rozmawiamy konkretnie o liturgii godzin, modlitwa brewiarzowa. Więc te cytaty tutaj są z ogólnego wprowadzenia do liturgii godzin. Czyli to jest taki wstęp do brewiarza, tak? To, co jest na początku pierwszego tomu brewiarza. Komentarz, który warto przeczytać tak na marginesie, bo tam są też bardzo ciekawe, bardzo ciekawe komentarze w ogóle na znaczenie liturgii godzin. Natomiast ja tutaj wybrałam fragmenty, które dotyczą właśnie oficjum śpiewanego i w ogóle miejsca śpiewu w liturgii godzin. Więc po pierwsze, ogólne wprowadzenie mówi, że wszystkim, którzy odmawiają oficjum i tak dalej, zaleca się usilnie, by odprawiali je ze śpiewem, ponieważ bardziej jest to zgodne z tego rodzaju modlitwą. Liturgia godzin z założenia jest częścią liturgii albo sposobem sprawowania liturgii, który nadaje się do śpiewu. Jest to coś, co jakby w tradycji Kościoła jest to przestrzeń, która zawsze była powiązana ze śpiewem. I to ze względu na charakter tekstów. Dlatego, że w sumie jakby większość liturgii godzin to są psalmy, kantyki, hymny. I to są teksty, które z założenia są liryczne, które z założenia nadają się do śpiewu. Więc po soborze, tu jest właśnie podkreślone po reformie, struktura została odnawiana tak, żeby się ono nadawało też do prywatnego odmawiania. Ale właśnie jednak większość tych tekstów ma charakter liryczny. I to się bardziej uwydatnia, kiedy się śpiewa te teksty. I właśnie to dotyczy psalmów, hymnów, responsoriów. Czyli większość tekstów, które są w ramach liturgii godzin, oczywiście jakby ja się mogę modlić właśnie nie prywatnie, ale indywidualnie, tak? Mogę zmówić brewiarz. Natomiast jednak trzeba pamiętać o tym, że te teksty to są teksty liryczne. I właśnie, znowu podkreślenie. Śpiew w liturgii godzin nie jest tylko jakąś piękną oprawą zewnętrzną, ale raczej płynie z głębi duszy rozmodlonej i wielbującej Boga. To jest bardzo ważne, zwłaszcza na przykład dla wspólnot, które sprawują liturgię godzin regularnie. I to oczywiście po pewnym czasie wkrada się rutyna. Jest to męczące. Jeśli człowiek wstaje na ten, powiedzmy, 6:30, tak na jutrznie, z wielkim entuzjazmem, bo akurat niestety jest sobą, to pamiętać o tym, że nasz śpiew płynie z głębi duszy rozmodlonej, to rzeczywiście wymaga pewnego wysiłku. Natomiast jednak to jest celem. Śpiew nie powinien nas męczyć. Nie powinno to być coś, co jest jakby już ponad nasze siły, ale powinno to płynąć z naszej duszy. Czyli jakby pierwsza jest duchowość i dopiero później śpiew. Ale co jest ważne, ogólne wprowadzenie podkreśla także to, że brewiarz, liturgia godzin nie są tylko własnością kleru albo mnichów. chwała oddawana Bogu przez Kościół nie jest ani przez swoje pochodzenie, ani przez swą naturę wyłączną własnością kleru albo mnichów. Stanowi własność całej społeczności chrześcijańskiej. I to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że się kojarzy, że jakby liturgię godzin sprawują albo siostry zakonne, albo księża. Księża jeszcze obecnie najczęściej indywidualnie, tak, że każdy sam odmawia brewiarz. Natomiast liturgia godzin jest własnością całego ludu Bożego. Jest przeznaczona dla ludu Bożego. To znaczy, że można z niej korzystać jakby w takich normalnych sytuacjach, kiedy, nie wiem, nie jest nic dziwnego, że się ludzie spotkają, żeby odśpiewać majówkę. Natomiast ja się w Polsce rzadko spotkałam z tym, żeby się ludzie spotkali, żeby zmówić razem nieszporę. A czemu nie? Nie? Ja na przykład w mojej rzeczywistości w Czechach też ze względu na brak kapłanów, trudny dostęp do sakramentów, jakby u mnie jest to czymś normalnym, że się ludzie spotykają razem na nieszpory. A też nie jest niczym dziwacznym, że je wspólnie śpiewają po prostu. To jakby jest to kwestia zwyczaju, tradycji, ale jest to możliwe i nie jest tym jakby nic dziwnego i zaskakującego. I tym bardziej, że to jest coś, co my znajomi teraz mówili w czasie pandemii, kiedy w Czechach w ogóle był bardzo ograniczony dostęp do sakramentów. Że dla nich to też było jakby przeżycie, które jakoś wiązało ich doświadczenie z doświadczeniem jakby takiej modlitwy w domach, nie? Takiej modlitwy chrześcijańskiej, która się odbywała w rodzinach z rzeczywistością eucharystyczną, rzeczywistością dziewczynienia. Nie? Że zwłaszcza w sytuacji, w której jest utrudniony dostęp na przykład do Eucharystii, to oni się po prostu spotykali i razem śpiewały, modlili się liturgią godzin. Nie? Więc kolejna sprawa. Tu mamy w sumie powtórzenia tego, czego dotyczy te poprzednie fragmenty, zwłaszcza psalmy. Trzeba pamiętać o ich poetycko-muzycznym charakterze. One są przeznaczone do śpiewania w idealnej sytuacji, nie? To są teksty liryczne. Tak samo hymny. Hymny przez samą swoją naturę domagają się śpiewu. Oczywiście można je recytować, natomiast jednak no, nie będzie dla nas normalne, nie wiem, nie przyjdziemy na przykład na mszę i nie zaczniemy recytować, kiedy ranne wstają zorze, tak? Najczęściej będziemy to śpiewać. Więc jakby podobnie te teksty liturgii godzin, one są swojej natury, domagają się śpiewu. Natomiast jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że właśnie pożyteczne jest wprowadzenie pewnego stopniowania. Bo właśnie, jest różna kondycja człowieka, który uczestniczy w liturgii, tak? Może być tak, że nie wszyscy potrafią śpiewać. Jeśli masz wspólnotę, która się składa z trzech afonów, nie da rady, nie zaśpiewamy, tak? Albo jakieś bardzo podstawowe melodie. Może być tak, że jest też różny stopień uroczystości. Coś innego, nawet coś innego jest taka zwykła, nie wiem, Eucharystia codzienna rano o 6, tak? I coś innego jest suma w niedzielę. Czyli właśnie warto wprowadzić pewne stopniowanie w stosowaniu śpiewu. To zobaczymy zaraz, to będzie też bardzo ważne już jakby w tych praktycznych wskazówkach. I właśnie chodzi o to, żeby to oficjum nie stało się sztywne i sztuczne, żeby odpowiadało prawdzie życia, czyli nie przesadzić znowu jakby z wielością form muzycznych albo nie przesadzić jakby z ilością, nie wiem, tonów, żeby się człowiek nie musiał skupiać tylko na tym aspekcie muzycznym, ale żeby się w duszach zrodziło właśnie pragnienie autentycznej modlitwy, żeby naszą duszą było, naszą radością było wysławianie Boga. Nie? To są cytaty z tych tekstów. Więc sumując tę pierwszą część, modlitwa brewiarzowa jest dla całej społeczności wierzących, nie tylko mniszy, siostry zakonne i tak dalej. I to dotyczy także śpiewu w liturgii godzin. I dlatego też warto uwzględnić nawet w śpiewie gregoriańskim, o tym sobie zaraz powiemy, języki narodowe. Dla większości osób mam doświadczenie takie, że dla większości osób łacina jest czymś nie do przeskoczenia. Po prostu bardzo trudno się modlić językiem łacińskim, jeśli się go nie zna. Dalej, znaczna część tych tekstów liturgii godzin ma charakter liryczny. Śpiew podkreśla ich charakter. Czyli tu chodzi przede wszystkim o psalmy, o hymny, o kantyki, które rzeczywiście nadają się do śpiewania. Natomiast jakby należy pamiętać o stopniowalności, czyli przeplataniu recytacji i śpiewu w taki sposób, żeby to rzeczywiście była nasza modlitwa. żeby nie było to dla ludzi męczące, nużące, tak, żeby dla uczestników liturgii nie było tylko, żeby się uczestnicy liturgii nie zastanawiali cały czas tylko nad tym, czy ja dobrze zaśpiewam tę końcówkę, a czy tak się to powinno wykonywać, bo wtedy jakby taki sposób przeszkadza modlitwie. Czyli sposób sprawowania liturgii godzin powinien sprzyjać modlitwie, a nie jej przeszkadzać. Więc to było tak na wprowadzenie. Z tego wynika, że teraz będzie przerwa na kawę. Więc ja bardzo Państwu dziękuję i zapraszam za 15 minut.